Zdawało, że na zawsze starta z map, że nie złoży jej nikt w całość, że nie wytrze z braży kław. Polski żołnierz w obcej stronie, na Europy krańcu gdzieś, bijąc wroga tęsknił do niej i układał taką pieśń. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie. Orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie, jeszcze zerwie pęta z nóg, gotów do lotu, jeszcze zabrzmi złoty róg. Bądź gotów, bądź gotów, jeszcze zabrzmi złoty róg. Dawno ścichło rżenie koni, rozwiał się bitewny kurz. Szczęk stalowy białej broni do historii przeszedł już. I odeszli z tamtym wojskiem na niebieskiej trąbki zew ci, co śnili wolną Polskę, zostawiając tamten śpiew. Póki Polska żyje w nas, póty nie zginie, orzeł biały jeszcze raz skrzydła rozwinie.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maria. Witam wszystkich rolników na naszym cotygodniowym spotkaniu. Proszę Państwa, tydzień temu byliśmy na Jasnej Górze. Przeżywaliśmy bardzo mocno to nasze spotkanie. Spotkanie ludzi żyjących w rodzinie Radia Maryja, ale również i rolników, którzy uprawiają ziemię, prowadzą hodowlę, którzy przyjechali tam do Matki Bożej, by podziękować. W sobotę przecież zakończyła się pielgrzymka duszpasterstwa rolników diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, która już po raz kolejny wchodziła na wały. W sobotę widziałem tych ludzi, głównie młodzież, ale również byli rolnicy, spracowani, a jednak szli pieszo przez tyle kilometrów, by przynieść Matce Bożej swoje prośby, ale również i dziękczynienia za wszelkie dobro, które nas spotkało. A wśród tych rolników, którzy byli tam, przeważało bardzo wiele różnych pytań i nawet były niektóre rozwiązania, ale przede wszystkim pytań, co dalej z polską ziemią, co dalej z cenami, jak wygląda przyszłość. Denerwowało rolników bardzo mocno, że ukazał się artykuł na podstawie opracowań GUS-owskich, że rolnicy zarabiają bardzo dużo, że od 2007 do 2013 roku przeciętna zarobku rolnika wzrosła o 152% i że to są najlepsze zarobki w Polsce. Całe szczęście, że zareagowała Izba Rolnicza, która zadała pytanie do GUS-u i się okazało, że to nieprawda, że rolnicy zarabiają najgorzej, że dochód przeliczony na jedną osobę w gospodarstwie domowym rolnikom wyniósł 1156 zł i był o 11% niższy niż przeciętny dochód dla gospodarstw domowych ogółem w Polsce. Dlaczego? Dlaczego pozwala się niektórym dziennikarzom tak szkalować? Dlaczego nikt ich nie poda do sądu o zniesławienie? Chyba dlatego, że właśnie idą żniwa. Dlatego, że ceny są na dzień dzisiejszy bardzo niskie i żeby wytłumaczyć się rolnikom, że jest tak źle, to po to puszcza się taką zasłonę zadymną. Dlatego poprosiłem na początku naszej audycji pana Krzysztofa Ardanowskiego, aby dał krótką relację na temat tego, jak wyglądają ceny. Bo ja dostałem kilka telefonów, proszę Państwa, od ludzi, którzy przygotowują się do protestu, bo ceny pszenicy, bo ceny, a szczególnie rzepaku, który jeszcze kilka dni temu był w granicach 1300 zł, dzisiaj już w niektórych skupach jest po 1056 zł, a się mówi, że z dnia na dzień o 30 do 40 zł cena rzepaku spada. Bardzo serdecznie witam Pana, Panie Krzysztofie, i proszę o kilka słów komentarza do tego, co się dzieje na poszczególnych rynkach, dlatego że to jest sprawa bardzo ważna dla polskich rolników.
Szczęść Boże, bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy, pana redaktora i obecnych w studio. Rzeczywiście trwają małe żniwa, czyli zbiór rzepaku i jęczmienia ozimego i można by się cieszyć z tego, że zbiory w tym roku zapowiadają się w miarę dobrze. Co prawda my rolnicy wiemy, że dopóki nie mamy tego w spichlerzu, to jeszcze nie możemy snuć jakichś daleko idących przewidywań. Ale według ekspertów zbiory w tym roku mogą być dobre. Zbiory zbóż mogą wynieść 29,5 nawet do 30 milionów ton, licząc to w tym również kukurydzę. To byłyby największe zbiory od kilku lat. I to, co powinno napawać nas wielką radością, to, że praca rolnicza została pobłogosławiona przez Boga, że możemy zbierać swoje zbiory. Niestety pojawia się cień i niepokój rolników odnośnie cen. I rzeczywiście ceny w stosunku do roku ubiegłego zaczynają kształtować się znacznie niżej. Jeżeli chodzi o rzepak, opieram się na danych Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych, organizacji rolniczej, która przekazuje regularnie informacje. Kilka dni temu, pięć dni temu zbierali informacje z wielu punktów skupu, więc ceny są poniżej 1200 zł. Na przykład Polskie Młyny pana Komorowskiego, byłego posła i senatora PSL-u, oferują za rzepak, to podkreślam, 5 dni temu ceny z dnia na dzień spadają. Wtedy oferowali 1185 do 1205 zł. Chemirol również około 1200 zł. Zakłady w Kruszwicy 1190 zł. Więc nie możemy spodziewać się dobrych cen. Również informują rolnicy o imporcie nasion rzepaku z Czech, gdzie żniwa są troszkę wcześniejsze, ceny są około 1000 zł. Jeżeli chodzi o ceny zbóż, to trudno w tej chwili mówić o jakichś wskaźnikach, ponieważ ceny pszenicy, żyta to są ceny jeszcze zbóż ze zbiorów ubiegłorocznych. Natomiast w tej chwili jest kupowany jęczmień ozimy na cele paszowe, więc jego cena jest również bardzo niska. Chemirol oferuje 520 zł, zakłady w Kruszwicy 500 zł. Więc nie należy spodziewać się dobrych cen.
Panie pośle, jeżeli chodzi o pszenicę, to już w tej chwili mówi się, że będzie w granicach 550-600 zł. To jest na dzień dzisiejszy informacja. Jak pan przewiduje, czy jeżeli będzie tak, będą tak niskie ceny, czy jest możliwa interwencja na rynku, czy raczej jej nie ma?
To są na razie przewidywania cen na sierpień. Rzeczywiście ja je znam. Natomiast jeszcze pszenicy z tegorocznych zbiorów w skupie praktycznie nie ma. Ale ja wielokrotnie pytałem ministra rolnictwa, pytałem komisja rolnictwa, zwracała się z zapytaniem, jakie działania zamierza rząd podejmować, by nie dopuścić do drastycznego spadku cen. Właściwie bezradność, wzruszenie ramionami. Mówi się o tym, że Elewar będzie skupował, ale przypomnę, że w ubiegłych latach to często Elewar stosował stosował najniższe ceny na rynku, po to, by wręcz zniechęcić rolników do sprzedaży do swoich magazynów, by pośrednicy, zapewne związani z obecną władzą, mogli kupić po bardzo niskich cenach, niewiele większych niż te, które Elewar oferował, mówiąc, no przecież państwowa instytucja podległa Agencji Rynku Rolnego takie ceny oferuje. Panie redaktorze, ja jestem przekonany, że problem względnych nadwyżek czy dobrej podaży zbóż i rzepaku mógłby być rozwiązany działaniami, które w Polsce mają oprzyrządowanie prawne. Przypomnę, w 2006 roku rządy Prawa i Sprawiedliwości, ówczesny parlament, wprowadziły ustawę o biopaliwach, która zakładała, że nadwyżki zbóż, również nadwyżki oleju rzepakowego, będą przerabiane na tak zwane biokomponenty i dodawane w przypadku spirytusu do benzyn, a w przypadku estrów wyższych kwasów tłuszczowych otrzymywanych z oleju rzepakowego do oleju napędowego czy oleju grzewczego. Przy okazji powstałoby dużo paszy, która mogłaby być substytutem importowanej soi. Niestety nie tylko opozycja, bo kiedy my w Sejmie o tym mówimy, ja ministrowi Sawickiemu wielokrotnie o tym mówiłem i poza wzruszeniem ramion niewielka reakcja była, ale mówi o tym Najwyższa Izba Kontroli. Przedstawiła porażający raport, który mówi, że wszystko, co w 2006 roku zostało pozytywnego w zakresie biopaliw uruchomione, co powinno być rozwijane. Przecież został utworzony 6-letni program rozwoju biopaliw w Polsce. Zostały przeznaczone specjalne środki. Nic nie zostało wykorzystane, a wszystko zostało zmarnowane. Można zniszczyć wszystko. Również te działania, które by były bardzo pozytywne dla rolników, stabilizowałyby rynek zbóż i rzepaku, dawały dochody państwu, miejsca pracy, funkcjonowanie gorzelni i zakładów przetwarzających olej rzepakowy, uniezależnialibyśmy się od tak ogromnego importu ropy z Rosji. A może właśnie rozumiem, o to chodzi, panie... żeby nie rozwijać niczego w Polsce, bo przecież przypomnę, że to właśnie PSL, premier Pawlak, podpisał najgorszy kontrakt na dostawy gazu.
Ja rozumiem.
Na 30...
Panie pośle, są to bardzo poważne problemy i zarzuty w stosunku do działań rządu, ale rolnicy dzisiaj oczekują jakiegoś konkretnego działania co do podniesienia ewentualnie cen skupu i myślę, że tutaj by trzeba było wspólnie się zastanowić, co możemy zrobić, a więc ja mówiłem, no w rzepaku nie ma mowy o interwencji. W rzepaku ewentualnie jest możliwość, że Niemcy będą chcieli kupować rzepak na komponenty do biopaliwa, ale na dzień dzisiejszy się raczej na to nie zanosi. Panie pośle, dziękuję i myślę, że będziemy mieli okazję jeszcze porozmawiania na te tematy, gdyż dopiero żniwa się zaczęły. Co prawda małe żniwa już są w pełni, ale te normalne żniwa dopiero będą się zaczynały. Także serdecznie panu dziękuję za tą informację i za komentarz do sytuacji na poszczególnych rynkach, szczególnie na rynkach zbóż. Natomiast, proszę państwa, rolnicy dzisiaj zostali zmuszeni do różnego rodzaju działań innych i w związku z tym próbują również zarabiać, szukać dochodu w owocach miękkich. Niestety ten rok, nie wiem czy taki bardzo urodzajny, czy bardzo tragiczny, pamiętam ostatnie lata, ciągle w tym czasie ceny na owoce miękkie są bardzo niskie. Dzwonił do mnie pan poseł Telus, którego serdecznie witam. Panie pośle, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o sprawę cen owoców miękkich i rynku owoców miękkich?
Szanowny Boże, witam pana redaktora, witam państwa. Drodzy państwo, no, do mojego biura poselskiego zgłosili się rolnicy, którzy, sadownicy, którzy hodują owoce, uprawiają owoce miękkie, między innymi porzeczkę, jabłka, wiśnie i na rynku w tej chwili właśnie tych owoców miękkich jest tragedia. Ceny, które no, nie było już od wielu, wielu lat tak niskich cen. Porzeczkę skupują po 40 groszy, jabłka po 12 groszy. To wiemy, jakie były protesty przecież parę lat temu, gdy jabłka były tak tanie. Wiśnie po 60 groszy, a wszystkie wyliczenia wskazują na to, że wiśnia, koszt produkcji wiśni, uprawy wiśni za kilogram wychodzi złoty 20. Także o połowa ceny kosztów uprawy wiśni. Także 50 groszy bierze człowiek, który zrywa wiśnie, który przychodzi zarabiać do rolnika, a 60 groszy rolnikowi płacą w tej chwili na skupie.
Panie pośle, jakie są działania, jakie można podjąć działania, żeby tą sytuację zmienić? Bo ja wiem, że swego czasu były jakieś dopłaty do owoców miękkich.
Tak, oczywiście, że rząd już powinien w tej chwili działać, powinien w tej chwili wystąpić do Unii Europejskiej o to, żeby w takich momentach uruchomić skup interwencyjny, znaczy pieniądze na skup interwencyjny, bo tak to się nazywa. I my jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, poseł Bąk, poseł Piotr Polak i ja złożyliśmy właśnie na to posiedzenie Sejmu, które zaraz będzie, pytanie w sprawach bieżących do ministra rolnictwa. Co minister rolnictwa, co ministerstwo rolnictwa w tej sprawie zrobili. No, mam nadzieję, że dostaniemy jakąś pozytywną odpowiedź, że ministerstwo pracuje nad tym, bo ze stron ministerstwa próbowałem coś się dowiedzieć, nie ma żadnych działań ministerstwa właśnie w tej sprawie. A wiem o tym, bo rolnicy już w kilku miejscach w Polsce protestują.
Pan, na terenie południa Polski, na terenie południa Polski, panie pośle, jest bardzo źle. Tam są maliny i tam są truskawki jeszcze. W tej chwili zresztą truskawki idą również do Gdańska. Ceny podobno są naprawdę bardzo złe. Natomiast zastanawiam się dlaczego. Dlaczego kiedy przychodzi już z prawa sprzedaży, dojrzewania owoców, dopiero się o tym mówi. Dlaczego wcześniej nie przygotowuje się jakiegoś takiego konkretnego działania ze strony rządu, żeby tych ludzi w taki czy inny sposób uchronić. I mamy, i dlatego myślę, że dobrze, że jest pan dzisiaj na antenie, że pan dzisiaj mówi ludziom o tym, że trzeba się zorganizować i żebyśmy mogli o tych sprawach rozmawiać. Proszę państwa, tak chciałem krótko o tych rzeczach powiedzieć, natomiast jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Jest sprawa procedowania w czwartek ustawy o GMO. Dlatego poprosiłem pana Szyszkę o krótki komentarz w tej sprawie, czego dotyczy i jak to wygląda. Pana posła, pana ministra, pana profesora, człowieka zasłużonego, człowieka, który miał okazję być wśród rolników i rozmawiać z rolnikami.
Szczęść Boże, witam serdecznie pana redaktora, witam serdecznie radiosłuchaczy. Tak, rzeczywiście w czwartek będzie procedowane, czy dalsze procedowanie ustawy o zmianie ustawy o genetycznie modyfikowanych organizmach. I muszę powiedzieć, że jest to typowy podstęp Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, a najbardziej myślę, że Polskiego Stronnictwa Ludowego. Teoretycznie pan minister, przedstawiając projekt tej ustawy, powiedział, że dotyczy spraw swego rodzaju proceduralnych, odnośnie uściślenia procedur związanych z zamkniętym użytkowaniem czy używaniem genetycznie modyfikowanych organizmów. Zamkniętym, czyli w celach badawczych typowo. I taka inicjatywa może być nawet poparta. Dlaczego? Dlatego, że w zamkniętym użytkowaniu genetycznie modyfikowanych organizmów, w tych badaniach naukowych, czy genetycznie modyfikowane organizmy mogą być stosowane na potrzeb człowieka, między innymi produkcji insuliny. Natomiast okazało się później, że był to podstęp, dlatego że projekt ustawy wszedł do pierwszego czytania, została powołana podkomisja, a w podkomisji Polskie Stronnictwo Ludowe z Platformą Obywatelską zgłosiło poprawki. Poprawki zmierzające do tego, aby kompletnie poddać destrukcji nasze prawo rodzime, czyli prawo o genetycznie modyfikowanych organizmach z roku 2001 i praktycznie rozpocząć procedurę uwalniania genetycznie modyfikowanych organizmów w produkcji roślinnej i zwierzęcej. To jest naprawdę działalność taka destrukcyjna Polskiego Stronnictwa Ludowego, no i Platformy Obywatelskiej oczywiście, szczególnie wtedy, kiedy prawo Unii Europejskiej zmierza w tym kierunku, aby kraje, to poszczególne kraje mogły decydować o tym, czy chcą mieć uwolnione genetycznie modyfikowane organizmy w produkcji roślinnej i zwierzęcej, czy też nie. A więc jest tu jakieś lobby, a temu lobby sprzyja obecna koalicja rządząca. Ja chcę powiedzieć, że szansą, wielką szansą Polski jest to, aby polska żywność była produkowana w tych unikatowych warunkach środowiskowych o przepięknej bioróżnorodności, a bioróżnorodność jest gwarantem dobrej jakości żywności i aby w Polsce, aby Polska słynęła z tego, że w produkcji roślinnej w układach otwartych, w produkcji zwierzęcej w układach otwartych nie ma genetycznie modyfikowanych organizmów.
Panie pośle,
na duże ceny.
Panie pośle, sytuacja, powiedziałbym tak, jest bardzo skomplikowana, dlatego że z jednej strony się mówi o tym, że można zrezygnować z upraw roślin genetycznie modyfikowanych, z drugiej strony wprowadza się zmiany w ustawach, to tak jak z tym ubojem naturalnym czy rytualnym, po to, żeby państwo, które wprowadzi, potem musiało to realizować, chociaż Unia Europejska do tego nie zmusza. Ale ja chciałem jeszcze, pan zwrócił uwagę na to, że PSL działa tak sprytnie i bardzo pięknie. Tak, działa pięknie i sprytnie, proszę państwa. Lasy są dobrem wspólnym i podlegają szczególnej ochronie. Czytamy w projekcie zmiany konstytucji, który przewiduje zakaz prywatyzacji lasów państwowych. Projekt trafi do Sejmowej Komisji Środowiska. Za skierowaniem do komisji głosowało 356 posłów, przeciw 78, a jest to projekt, proszę państwa, PSL-u. Panie pośle, że korzystam, że pan jest na antenie. Dwa słowa w tej sprawie. Jak to jest? To znaczy, że PSL przed kampanią robi sobie kampanię wyborczą przed wyborami samorządowymi?
Oczywiście kampanię wyborczą i to przy okazji z tego powodu, że wydało się ewidentnie, że Polskie Stronnictwo Ludowe idzie w tym kierunku, aby zdestabilizować polskie lasy państwowe. Pierwszą próbę taką podjęło w roku 2010, kiedy chciało wprowadzić polskie lasy państwowe do sektora finansów publicznych, czyli że pan minister Rostowski w tym czasie decydował o tym, żeby pieniądze wpływały z lasów państwowych do budżetu państwa, będzie coraz więcej oddawał. Sprawa by się skończyła nie udało. Społeczeństwo...
Oj, gdzieś pan stoi, nie tak, nie słyszymy pana dobrze.
Tak. Społeczeństwo się nie dało oszukać. Zebrało 1,5 miliona podpisów i wtedy koalicja rządząca wycofała się z tego haniebnego pomysłu. A teraz zrobiono jeszcze inaczej. Na początku tego roku zabrano pieniądze polskim lasom państwowym na ich funkcjonowanie. Ponieważ okazało się, że to dotarło do społeczeństwa i społeczeństwo przeciwko temu zaprotestowało i zebrało 2,5 miliona podpisów, gdyż ten projekt zmierza w tym kierunku, jak się zabierze pieniądze, doprowadzi się do bankructwa. A jak się doprowadzi do bankructwa, rozpocznie się sprzedaż. W związku z tym przed wyborami do Europarlamentu, a teraz szczególnie przed wyborami do samorządu, PSL chce ratować twarz i zgłasza projekt do zmiany konstytucji, w którym mówi, że lasy nie będą podlegały przekształceniom własnościowym z wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. I tu jest ogromny podstęp. Konstytucję zmienia się 2/3 głosów posłów w parlamencie, natomiast ustawy tylko jednym głosem można przegłosować. O co tu chodzi? Tu chodzi wyraźnie o to, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od tego, że Polskie Stronnictwo Ludowe zdestabilizowało, rozpoczął proces destabilizacji gospodarczej polskich lasów państwowych.
Ja myślę, że do tego tematu, panie pośle, musimy koniecznie wrócić. Bardzo serdecznie dziękuję za tą informację. W czwartek mam nadzieję, że będziemy mieli szczegółową informację o tym, co działo się na posiedzeniu Komisji Rolnictwa, Komisji Ochrony Środowiska dotyczącej GMO. Szczęść Boże, Bóg zapłać za udział w tej naszej audycji. Proszę państwa, troszeczkę czasu zajęło mi dzisiaj te informacje bieżące, ale uważałem, że ze względu na telefony rolników, że one są potrzebne. Natomiast otwierając swoją pocztę internetową, otrzymałem informację o biuletynie Duszpasterstwa Rolników, który już wyszedł drugi numer. I bardzo się z tego cieszę i bardzo gratuluję duszpasterzowi diecezjalnemu rolników, księdzu kanonikowi Zbigniewowi Gańskiego, którego również serdecznie witam na tym naszym spotkaniu, że jest już tak silne duszpasterstwo, które wydaje swój periodyk i ma o czym powiedzieć ludziom i w ten sposób zaczyna docierać do szerokiej bazy, dając szansę, bo to nie tylko przecież jest papierowe wydanie, ale z tego, co jestem zorientowany, również jest internetowe wydanie, a więc daje szansę dotarcia szerokiej ilości ludziom do tego, co duszpasterstwo rolników robi. I dlatego dzisiaj tą audycją chciałbym rozpocząć informację nie tylko o duszpasterstwie rolników, ale o jego działaniu, ale również o sprawach związanych z obchodami setnej rocznicy śmierci błogosławionej Karoliny Kostkównej. Dlatego dlatego witam bardzo serdecznie wśród nas, przede wszystkim jeszcze raz, księdza kanonika Zbigniewa Gańskiego, proboszcza parafii Świętego Serca Jezusa w Grudziądzu, czyli Bożej Księdzu. Witam księdza Szczepana Modliborskiego, parafia Świętego Jakuba Apostoła z Kazanic, szczęść Boże. Witam, proszę Państwa, działaczy duszpasterstwa rolników i prezesa Bractwa Świętego Izydora diecezji toruńskiej, pana Stanisława Kołodzieja, szczęść Boże. Panu. Witam pana Dobrze Ardanowskiego z Górnych Wymiarów, no, duszpasterstwo rolników i również Bractwo Świętego Izydora. Jeszcze pamiętam pana z lat 80., kiedy razem budowaliśmy diecezję chemijską, duszpasterstwo rolników. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
Oraz, proszę Państwa, gwardię przyboczną księdza kanonika młodych ludzi. Panią Marię Goszczewską z Grudziądza, uczennicę trzeciego liceum ogólnokształcącego. Szczęść Boże Pani.
Szczęść Boże.
Pana Grzegorza Klimka, zespół szkół ekonomicznych. Szczęść Boże Panu.
Szczęść Boże.
Oraz pana Kamila Grabowskiego z liceum pierwszej klasy.
Pan pomyłka. Urbanowskiego.
Urbanowskiego, przepraszam. Urbanowskiego, liceum pierwszej klasy, tak?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Proszę księdza, duszpasterstwo rolników diecezji toruńskiej to duszpasterstwo, które ma, no, powiedziałbym, bardzo bogatą tradycję, bo tradycję diecezji chełmińskiej i tradycję diecezji toruńskiej, uniwersytety ludowe, rozwijające się to duszpasterstwo bardzo prężnie. Ksiądz, przejmując to duszpasterstwo, postanowił jak gdyby je tak bardzo mocno osadzić w bardzo ważnych aspektach. I jakie aspekty chciał ksiądz wprowadzić w tym duszpasterstwie i co się udało, co się nie udało?
Tak bardzo schematycznie i krótko na ten temat. Mianowicie to, co podejmujemy w każdym roku w wymiarze naszej pracy w duszpasterstwie rolników, to są tak wielkopostne dni skupienia i adwentowe dni skupienia duszpasterstwa rolników. To tu w tych dniach jest ujęte dokształcanie rolników. Podaje się w tym czasie to, co jest aktualnością w wymiarze rolników. Dostajemy podbudowę przede wszystkim w wymiarze modlitwy, wiary, a dalej wymiana zdań, poglądów, pouczenia. To wszystko dokonuje się na tych spotkaniach wielkopostnych i adwentowych. A potem przychodzi czas bezpośredniego łączenia się z Bogiem poprzez święta rolników, tak jak patronalne święto rolników, świętego Izydora. Potem 18 listopada błogosławionej Karoliny Kuskównej, święto dziękczynienia Panu Bogu za plony, a więc dożynki. Tu w tych dniach wtedy świętujemy z całą wspólnotą rolników, mieszkańców wsi, Bogu dziękując i Boga też prosząc. To jest tak schematycznie i bardzo pokrótce.
Te spotkania, te główne spotkania odbywają się w Brudnicy, tam jest w tym ośrodku, tak?
Tak, mamy, to jest, takie można by powiedzieć, w środku diecezji, to jest Brudnica, Brudnickie Centrum Caritas, gdzie mamy te spotkania o kształcie modlitewno pouczającym tych wszystkich, którzy gromadzą się tam.
Proszę księdza, dzieła, które powstały przy duszpasterstwie rolników, szczególnie teraz ostatnio, to przede wszystkim nowena do związku z 30-leciem duszpasterstwa rolników, jak również nowena w związku z setną rocznicą śmierci błogosławionej Karoliny Kuskównej, ale również i to wielkie dzieło, jakim jest Bractwo Świętego Izydora.
Tak. Oczywiście, tu byśmy musieli jeszcze wspomnieć rok 2009, peregrynacja obrazu i relikwii świętego Izydora. Początek w parafii Górzno. Wtedy po całej diecezji relikwie i obraz świętego Izydora nawiedzał parafie wiejskie, gdzie ludzie gromadzili się na modlitwie. Po to tylko, by nie ustać w drodze. To, co jest dla nas podstawą, w całej działalności duszpasterstwa rolników to założenie pogłębienia wiary u rolników, po to, żeby ci ludzie pracujący i mieszkający na polskiej wsi nie ustali w drodze. Bo tak jak ktoś kiedyś mądrze powiedział, posyłając swoich synów, dobry, pobożny ojciec, posyłając swoich synów do pracy, którzy wychodzili z domu rodzinnego. I powiedział im w ten sposób, wszystko możecie stracić, ale nie wolno wam stracić wiary, bo wtedy człowiek już nie ma po co żyć. I to jest naszym pierwszym podstawowym zadaniem, żeby ci wszyscy, którzy należą do duszpasterstwa rolników, do Bractwa Świętego Izydora, trwali na gruncie, na fundamencie żywej, mocnej wiary. A na tym można budować wiele, wiele innych spraw. Można przechodzić do wymiaru społecznego, a kto silniejszy, mocniejszy, może iść jeszcze dalej.
Bractwo Świętego Izydora powstało, proszę księdza, po to, aby stworzyć rolnikom szersze możliwości jak działania w ramach stowarzyszenia, prawda?
Oczywiście, że tak. To wszystko...
Bo duszpasterstwo rolników jest jak gdyby taką organizacją, powiedziałbym, przy kościele, bardziej związaną z kościołem. Natomiast chodziło o to, żeby ci ludzie mieli możliwość własnego stworzenia, tak jak to robiły dawniej Bractwa Świętego Izydora, a więc własnego przedstawicielstwa, własnych spraw, dochodzenia swoich spraw, będąc, mając statut, mając inne sprawy zapisane.
Tą drogą można powiedzieć, tak mówiąc krótko, można się upominać o swoje. Poprzez właśnie stowarzyszenie. Poprzez tak, jak jest Bractwo Świętego Izydora. Oddziaływać na tych, którzy są, którzy reprezentują rolników w regionie. Po to, tą drogą, ja mówię, można się upominać o to, co przynależy się w podstawie poszczególnemu rolnikowi.
Historia Bractwa Świętego Izydora jest znana, to już od XVII wieku zaczęła w Polsce obowiązywać. Pan prezes, dobrze mówię, pan prezes Bractwa Świętego Izydora, panie prezesie, panie Stanisławie, jak pan widzi swoją posługę w bractwie i dlaczego chciał pan, aby to bractwo powstało?
Bractwo powstało 3 lata temu dekretem księdza biskupa Andrzeja Suskiego. Zostało powołane po to, aby móc się jednoczyć rolnikom wokół tych problemów, które na wsi są każdego dnia, każdego roku. Jesteśmy do tej pory właściwie formacją taką modlitewną. Raz na kwartał spotykamy się na Eucharystii. Naszym moderatorem jest ksiądz kanonik Stanisław Grzywacz z Działdowa. W statucie mamy też zapisane, oprócz codziennej modlitwy za bractwo, za członków bractwa, także pomoc bliźniemu, czyli staramy się też, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, pomagać. I to powiedzmy, tak do tej pory funkcjonuje.
Ja myślę, że rozwój Bractwa Świętego Izydora był bardzo widoczny w momencie, kiedy po diecezji jednak była peregrynacja relikwii i obrazu Świętego Izydora. Pamiętam, poruszenie było bardzo duże. Czy pana zdaniem dało ono takie owoce, które dzisiaj można już widzieć, że są odczuwalne?
Znaczy są parafie i dekanaty, które bardziej się włączyły w działalność i tam jest duża liczba członków, a są parafie i dekanaty, gdzie tej działalności nie ma. To zależy wszystko od ludzi.
Od liderów.
Od liderów, od też duchownych. Więc tu jak gdyby tam, gdzie jest... powiedzmy, ludzie widzą, że to jest pomocne i powiedzmy im służy, no to tam to się rozwija i mimo iż spotykamy się w różnych częściach diecezji, to te osoby przyjeżdżają na wspólną Eucharystię, modlitwę i widzą potrzebę tych tych spotkań.
Rozwój Bractwa Świętego Izydora jest bardzo ważny, proszę księdza, ale chyba nie tylko Bractwo Świętego Izydora jest takim ogniwem, które mobilizuje jak gdyby rolników do jakiegoś współdziałania. W tym roku rozpoczęto, w zasadzie w zeszłym roku, rozpoczęto nowennę do błogosławionej Karoliny Kuskównej w związku z setną rocznicą śmierci, z przygotowaniem się rolników na tą wielką rocznicę, dlatego że również trwa modlitwa o kanonizację Karoliny. Jak ksiądz, dlaczego zdaniem księdza jest to tak ważny temat, jeżeli chodzi o kult Karoliny, bo przecież w ten sposób chcemy rozwijać kult Karoliny.
Ponieważ jej życie niesie ewangeliczną świeżość, ma potężną siłę oddziaływania.
Tak.
Jest, myślę, nam bardzo potrzebna w dzisiejszym świecie i młodym, i mężczyznom, i kobietom, ponieważ mówi o zasadniczych wartościach, przede wszystkim o godności osoby ludzkiej, o godności ciała. Potrzebna jest na pewno jako swoiste lekarstwo na kryzys moralności, ale to, co istotne, również w jej życiu, przez jej życie, dostrzegamy wartość i piękno życia rodzinnego. Jej rodzice to byli wspaniali ludzie, którzy potrafili wychować świętą, ale pamiętajmy, że Karolina to było czwarte dziecko z 11. Przekładając to na dzisiejsze życie, pomyślmy, jak bardzo musieli to być pracowici, uczciwi, solidni, religijni, wspaniali rodzice, że potrafili w tak trudnych okolicznościach życia, skromnie, ale wspaniale wychować. To myślę, że jest kolejnym przesłaniem, które wypływa z życia błogosławionej Karoliny.
Ja myślę, że o przesłaniu błogosławionej Karoliny to najlepiej mogą powiedzieć młodzi ludzie, którzy tutaj są dzisiaj z nami. Nie wiem, od Kamila zaczniemy, tak? Kamil, jak twoim zdaniem Karolina, zauważyłeś Karolinę i co mówi ona tobie?
Błogosławiona Karolina przede wszystkim pociąga tym, że już od najmłodszych lat pragnęła być blisko Boga, ale także pomagała rodzicom. Gotowała, szyła, opiekowała się młodszym rodzeństwem i dbała o rozwój duchowy. Uczestniczyła również w życiu parafialnym. Zaangażowała się w apostolstwo modlitwy, bractwo strzemięźliwości oraz żywy różaniec. Pomagała również w prowadzeniu czytelni wiejskiej. Posiadała przede wszystkim niezwykły dar katechizowania. Potrafiła wyjaśnić trudne kwestie dotyczące Boga w prostych słowach. To pociągało nie tylko jej rówieśników, ale i osoby starsze. Według nich była osobą pogodnego ducha.
A co byś chciał naśladować z życia Karoliny w swoim życiu?
Że potrafiła łączyć Kościół i rodzinę.
Grzegorz?
Karolina jest dla nas wzorem nie tylko pracowitości i pięknego serca. Jest dla nas także wzorem modlitwy i przywiązania ku Bogu i przy sercu Matki Boskiej. Maryja była dla niej wzorem nie tylko życia, które obrała również i błogosławiona Karolina, ale widziała także w Matce Bożej tą, która umiłowała swoją rodzinę i to, jak pragnęła przekazać wszystko swojemu rodzeństwu.
Matka Boża na polskiej wsi jest bardzo ceniona i jest obecna, tak bym to powiedział. Nie ma zakątka, gdzie by jej nie było. Kapliczki przydrożne, figury, jest Matka Boża, jest w sercach. I to u Karoliny również zostało w jakiś sposób bardzo mocno pokazane. Co byś chciał, żeby z tego od Karoliny w tobie zostało?
Przede wszystkim to, aby jak najbliżej być Boga, jak najczęściej uczestniczyć w Eucharystii, a także przyjmować Boga do swojego serca.
Marlena, dziewczyna, proszę Państwa.
Mi w życiu błogosławionej Karoliny zawsze najbardziej imponowało to, że ona każdym swoim krokiem starała się przyciągać ludzi do Kościoła i do Boga. I my w naszej parafii staramy się działać podobnie, za pomocą takich drobnych spektakli i inscenizacji o tematyce religijnej. Bo myślę, że ludzie często chcą przyjść do kościoła, jakoś zbliżyć się do tego Boga, tylko potrzebują takiego bodźca, który ich przyciągnie. I my właśnie taki bodziec staramy się im dać. I myślę, że to działa, bo z każdym spektaklem w naszej parafii jest coraz więcej ludzi i to nie tylko z naszego kościoła, ale też spoza. I widać, że to się ludziom podoba, bo szczególnie po misteriach wielkopostnych widać naprawdę łzy wzruszenia i myślę, że to jest naprawdę dobra rzecz.
A co byś chciała, żeby w tobie zostało? Już się nie zapytam o podstawowe rzeczy.
Ja myślę, że na pewno chciałabym do tych spektakli podchodzić tak, jak powinna. Znaczy, tak jak podchodziła święta Karolina, błogosławiona Karolina do swojego życia. Że chciałabym, żeby to nie było tak tylko z takich pobudek egoistycznych, żeby przypodobać się ludziom, tylko żeby tworzyć coś na chwałę Boga i żeby tym właśnie przyciągać ludzi.
To piękne. Te wasze świadectwa są bardzo śliczne. Bardzo mi się podoba, księże. Gratuluję. Natomiast może parę słów o nowenie. Ile, gdzie zaczynaliśmy? W jakim etapie jesteśmy?
Dobrze. Już krótko na ten temat znowu, bo tam czas nam biegnie. Rozpoczęliśmy tak w lutym w parafii Litzbark, a będziemy kończyć w Kazanicach, tu u księdza Szczepana Modliborskiego i to będzie w miesiącu październiku. Czyli początek luty, a zakończenie w październiku. Teraz, no po co ta nowenna? Znowu istotą tej całej sprawy to jest to, by Karolina przeszła przez całą diecezję wizerunku swojego obrazu w relikwiach, aby w poszczególnych parafiach, tu gdzie mamy te 9 stacji modlitewnych, żeby tam zgromadzić ludzi i ludziom przekazać na sam początku te wartości, którymi żyła na co dzień Karolina, wartości, które się odnosiły do rodziny, do jej życia potem osobistego, do parafii, do kościoła i również sprawy społeczne. W to wszystko wchodziła błogosławiona Karolina. Tu można z jej życiorysu czerpać jak ze źródła, po to tylko, by siebie tym, co płynie ze źródła, napoić, nakarmić ku pożytkowi w stronę Boga i drugiego człowieka.
I przekazać to ludziom. Panie Tadeuszu, na temat może parę słów, na temat tego waszego kwartalnika, bo ja się bardzo cieszę, że to wyszło. I pozdrawiam serdecznie o redaktora tego, panią Aleksandrę Jankowską z Łasina.
To właśnie, może dzięki pani Aleksandrze, pani redaktor Jankowskiej z Łasina powstał właśnie ten kwartalnik Duszpasterstwa Rolników Diecezji Toruńskiej Bractwa Świętego Izydora. To jest drugie wydanie. Po pierwsze już żeśmy otrzymali, teraz mamy drugie. I właśnie w tym wydaniu, w tego kwartalnika jest właśnie opisane o świętym Izydorze, o błogosławionej Karolinie Kuskównej. Jest podana nowenna, którą właśnie w jakie dni, w jakiej parafii się odbywały co miesiąc. I to jest takie bardzo fajne i pouczające po prostu dla wszystkich, którzy chcą się z tym wszystkim zapoznać. I mi się wydaje, że
cieszymy się, bo tam są również, z tego co ja jestem zorientowany, kazania, tak? Tutaj widzę pan... Momencik, panie Stanisławie, dobrze mówię. 56-655-23-55 dla Polski Północnej, 56-655-23-56 dla Polski Południowej, kierunek do Torunia 56. Bardzo proszę, panie Stanisławie.
Dzisiaj w kwartalniku możemy wrócić do homilii, które są głoszone w czasie nowenny, sobie to jak gdyby otworzyć, przemyśleć. Podczas mszy nie zawsze jesteśmy w stanie to zapamiętać, więc jest to jak gdyby taka lektura, do której możemy powrócić i zawsze coś więcej z tego wynieść.
Proszę księdza, ja tylko mogę gratulacje księdzu składać za te wszystkie dzieła, które się udało stworzyć przy Duszpasterstwie Rolników. I mam nadzieję, że będziemy mieli szansę szerzej jeszcze kiedyś rozmawiać o duszpasterstwie, dlatego że no, Jest to dziecko, któreśmy budowali, tworzyli i zależałoby nam, żeby się rozwijało, żeby byłoby obecne w każdym dekanacie, czy w każdej nawet parafii, tak jak to było kiedyś. Czekamy na rozmowy telefoniczne. Bardzo prosimy, jeżeli oczywiście ktoś chciałby dopowiedzieć, czy w oczekiwaniu na rozmowy telefoniczne, bardzo prosimy.
Pust odwiecznych pług i stepów, nasz rodowód, nasz początek, ten od piasta, kraka, lecha. Długi łańcuch ludzkich istnień, połączonych myślą prostą, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską, żeby Polska, żeby Polska, żeby Polska była Polską. Wtedy, kiedy los nieznany,
nieznany los
rozsypywał nas po kątach,
rozsypał nas,
kiedy obce wiatry gnały,
obce orły,
obce orły na poporcach, przy ogniskach wybuchała.
Bardzo proszę, ksiądz Gajewski.
Dobrze. Chciałbym tutaj jeszcze odnośnie tej nowenny, gdzie teraz uczestniczymy. Dzisiaj było to szóste spotkanie w parafii Czarże. Myślą przewodnią to temat tego dzisiejszego spotkania błogosławiona Karolina zasłuchana w Matkę Bożą. I przez te wszystkie spotkania przygotowujemy się do końca tej nowenny, czyli na miesiąc październik, gdzie z parafii Kazanice powinno popłynąć jedno wielkie przesłanie do wszystkich, czyli chodzi mi o młodzież, do rolników i do mieszkańców wsi.
I rozumiem, że na zakończenie tej nowenny, to znaczy miesiąc później, diecezja toruńska stawi się w zabawie. Mamy rozmowę telefoniczną, prosimy bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
A poznaję po głosie, ksiądz Zabawy, ksiądz Szostak.
Bardzo serdecznie pozdrawiam ksiądz Zbigniew Szostak, kucu sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie. No, słucham z wielkim zainteresowaniem tej właśnie audycji i bardzo się cieszę i dziękuję i gratuluję tym wszystkim, dla których błogosławiona Karolina jest tak bardzo ważna i tak widzę, że bardzo mocno przeniknęła wasze myśli i serca. Wasze nowe zamyślenia i modlitwy są umieszczone w roku jubileuszowym, całym kalendarzu jubileuszu. Jeszcze raz bardzo serdecznie jako kustosz dziękuję za to, że to ma taki właśnie głęboki i apostolski wymiar. Ja chciałem zaprosić wszystkich i tych Państwa, którzy jesteście w studio na czele z panem Michałem Grabianką na uroczystości, które będą 18 listopada jako zwieńczenie całego naszego jubileuszowego roku, czyli 18 listopada Ipsa Die męczeńskiej śmierci błogosławionej Karoliny, setna rocznica, gdzie mam nadzieję, że mieszkańcy wsi, podobnie jak było to 10 czerwca 27 lat temu w Tarnowie, przybędą do swojej patronki, żeby właśnie, tak jak młodzi mówili, szukać właśnie tego przesłania, które dzisiaj Pan Bóg przez jej posługę nam daje. Ksiądz tutaj z duszpasterstwa powiedział, że Karolina jest takim źródłem, z którego możemy wiele czerpać. I myślę, że to odkrycie roku jubileuszowego to jest właśnie ta prawda, że Karolina, mimo że nic nam nie napisała, nie zostawiła pisanego, kiedy zaczniemy, tak jak Jan Paweł II mówił w dniu beatyfikacji, bardziej jej się przyglądać, więcej jakby ją czytać, to zrozumiemy, że naprawdę w tych czasach, w których żyjemy, daje nam bardzo wielkie wskazania. Myślę, że dopowiadając do tych wskazań, które już padły tutaj w tej audycji, wydaje mi się takim bardzo mocnym wskazaniem na te trudne czasy, to jest to, że Karolina uczy nas bycia człowiekiem wolnym. Mamy dzisiaj wielką walkę o sumienie nie tylko lekarzy, ale też i ludzi na wsi. Karolina, zobaczcie, nie pojechała za granicę, żeby szukać tam swojego szczęścia i swojego życia. Ona została na wsi, może jej siostry pojechały, że wiele osób wyjechało.
Ja rozumiem, proszę księdza, ja rozumiem sytuację, sprawa Karoliny, jej życia, jej przesłania jest bardzo ważne. Chciałbym, żebyśmy jednak skupili na zakończeniu. 18, zaczynamy 16, tak? Triduum.
Triduum to jest taki bardzo, można powiedzieć, już finał całego roku jubileuszowego. Mam nadzieję, że wiele osób też skorzysta z tego, że 18 października to jest sobota i spodziewamy się wielu pielgrzymów wtedy na Drogę Krzyżową, bo 16 listopada przypada Światowy Dzień Pamięci o Wypadkach Drogowych, który ksiądz arcybiskup Zygmunt Zimowski będzie przewodniczył Eucharystii, będzie się modlić za tych, którzy zginęli na drogach. Potem 17 listopada chcemy przeprowadzić taką konferencję, która ma na celu właśnie koordynować działania, które wynikają z sanktuarium, jak pomagać osobom będącym w traumie po śmierci kogoś bliskiego. Będzie też prezentacja nowego filmu fabularnego o błogosławionej Karolinie. Karolina, wielkie wyzwanie. Mam nadzieję, ten film będzie fabularny, będzie ukończony i to, co chciałbym też młodym
pokazać. No i 18, tak, jest zakończenie i rozumiem, że zaprasza ksiądz wszystkich rolników.
Tak. Droga Krzyżowa, zaproszenie dla wszystkich rolników, mieszkańców wsi, dla pana Michała i pana gości.
Ja myślę, że całą Polskę dobrze by było.
Jeszcze co mogę dopowiedzieć, to takie myślę, że warto zauważenie, przesłanie, że mamy taki symbol, którym jest grusza błogosławionej Karoliny, która jest to szczepionka z matki, czyli z tej gruszy, pod którą Karolina nauczała. Mamy wyhodowane te szczepionki przez...
Do Kazanic będziemy chcieli ją prezentować. Proszę księdza, musimy już kończyć, bo są telefony. Natomiast tutaj ksiądz z Kazanic za zakończenie powiedziałbym 17 października uroczyście by taką szczepionkę u siebie w parafii posadził. Serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy współpracowali w zakresie stworzenia możliwości przyjazdu takiej ilości rolników, jak przyjechało ich do Tarnowa w czasie beatyfikacji błogosławionej Karoliny. Szczęść Boże księdzu, serdecznie dziękuję za tą informację i za udział w naszej audycji. Proszę księdza, no cieszymy się bardzo, bo zabawa czeka.
No oczywiście, my będziemy, już się przygotowujemy na te wielkie uroczystości w diecezji tarnowskiej.
A ja, proszę Państwa, już dzisiaj proszę rolników, którzy chcieliby się organizować w każdą audycję niedzielną. Możemy mówić, jaka diecezja, w jakiej ilości się wybiera. W tej chwili mam rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Kazimierz z Warszawy.
Witamy
ja odnośnie, pozdrawiam wszystkich bez wyjątku, szczęść Boże. Temat długi i szeroki, ale oczywiście mnie zainteresował ten kwartalnik świętego Izydora. I chciałbym wiedzieć, czy można nabyć numer pierwszy i drugi tego kwartalnika i gdzie można nabyć, proszę o telefon, czy jakiś inny adres.
Proszę zadzwonić po audycji na tutaj do recepcji 56 610 8100 i tam panu powiemy, w jaki sposób można nabyć. Dziękujemy za tą informację. Mamy jeszcze jedną rozmowę telefoniczną. Prosimy bardzo, Radio Maryja. Halo? Dobrze. Proszę Państwa, audycja zbliża się do końca. Zaczynamy jak zwykle przywilejem tej audycji są pozdrowienia i zaczynamy od młodzieży. Bardzo prosimy człowieka, którego ksiądz mówi, że tak, że się przygotowuje.
No jasne.
Przygotowuje się do seminarium.
Tak. Jeszcze prosimy. Roku został.
Tak. Pragnę pozdrowić całą parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarpnie. Pragnę pozdrowić sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, a także seminarium duchowne w Toruniu.
Grzegorz, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, Grzegorz Klimek. Teraz mamy naszą Marlenę.
Ja tak troszkę prywatnie chciałabym pozdrowić tak ogólnie moją rodzinę, żeby może nie przedłużać. I panią Lenę Reczek, która wyreżyserowała te wszystkie nasze spektakle i dzięki której mogliśmy się w to zaangażować.
Serdecznie dziękujemy. Bardzo prosimy. Mamy
Karolinę. Ja również chciałbym pozdrowić całą moją rodzinę, także parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Tarpnie i liturgiczną służbę.
Bardzo proszę. Tarpno, czyli Grudziądz.
Tak.
No, bo żeby to tak ktoś nieźle nie zrozumiał. Kazanice księdza. Prosimy bardzo.
Pozdrawiam moją mamę Teresę, moje rodzeństwo, całą parafię Kazanice.
Tutaj będziemy teraz rolników, bardzo proszę, tak, nasi...
Chciałbym pozdrowić moją żonę, która jest w tej chwili w domu, moje dzieci, moich wnuków i moje wnuczki.
Bardzo prosimy, pan Stanisław.
Chciałbym pozdrowić parafię świętego Bartłomieja w Unisławiu z księdzem proboszczem Markiem Linowieckim, moją rodzinę Kołodziej, moją żonę Annę, Justynę, Weronikę, Martę, moich rodziców Janinę i Franciszka oraz księdza Sławomira Tykarskiego.
Ksiądz kanonik gański, kogo pozdrawia?
Tak, po kolei. Po kolei. Zaczynamy od rodziny. Pozdrawiam przyjaciół, parafię Najświętszego Serca Pana Jezusa w Grudziądzu, duszpasterstwo, członków duszpasterstwa, rolników, Bractwo Świętego Izydora i naszych
Sam
na końcu...
Kapitułę.
Nasz biskupa Andrzeja, biskupa Józefa.
Proszę Państwa, ja serdecznie dziękuję za udział w audycji, a korzystając z tego, że jestem przy mikrofonie, ja dzisiaj pozdrawiam szczególnie i dziękuję mojej żonie, która ma swój jubileusz, a w czwartek obchodzi imieniny, aby Pan Bóg błogosławił, dawał siły do również wytrzymania ze mną, bo jestem niestety trudnym człowiekiem. Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.